Ten odcinek powstał dzięki Icon Institute. Pomagamy liderom działać skuteczniej przez szkolenia otwarte dla menadżerów i zarządów oraz programy szyte na miarę dla firm.
Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Nazywam się Bartosz Gajer, jestem opiekunem merytorycznym klubu CFO i mam wielką przyjemność powitać Was w kolejnym z wideokastów, jakie nagrywamy z naszym partnerem, a konkretnie dwoma partnerami, bo tutaj w imieniu firmy TPA Poland występują również prawnicy z firmy Baker Tilly Legal Poland. I dzisiaj wracamy i kontynuujemy wątek, który pojawia się w związku z szeroko pojętą odpowiedzialnością członków zarządu, ich uczestnictwem w życiu spółki, a także tym, z czym się to uczestnictwo wiąże, zarówno pod kątem uprawnień i możliwości związanych z wypełnionymi funkcjami, jak i również odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności wynikającej z, chociażby z kodeksu spółek handlowych czy odpowiedzialności karnej. Dzisiaj temat będzie chyba dość ciężki, ale mam nadzieję, że nie tylko będziemy straszyć, ale będziemy również pokazywać, jak poprawnie te sprawy związane z ewentualną odpowiedzialnością i sprawami spółki prowadzić, bo dziś będziemy opowiadać o odpowiedzialności członków zarządu za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. My się spotykamy w ramach wideokastu klubu CFO. Klub CFO to przestrzeń, w której rozmawiamy o wszelkiego rodzaju realnych wyzwaniach zarządzania organizacją, o niepewności, o ryzyku, o finansach i patrzymy na to z perspektywy osób, które na co dzień podejmują decyzje pod presją czasu, niepewności, odpowiedzialności. Wiemy, że rola dyrektora finansowego jest rolą kompleksową, złożoną i bardzo trudną, stąd też staramy się w ramach naszego klubu dawać jak najszerszy pogląd ekspercki na wszystkie sprawy, które dla CFO są ważne. To jest obszar nie tylko prawa, ale również technologii, podatków, sprawozdawczości, nawet zrównoważonego rozwoju, strategii i stąd też szerokie spojrzenie klubu CFO. Jesteśmy jako klub CFO społecznością dyrektorów finansowych, przedsiębiorców i menadżerów, którzy nie tylko chcą rozumieć liczby, ale także świadomie zarządzać ryzykiem. Również tym, które bardzo często na pierwszy rzut oka widoczne nie jest i do tego dzisiaj będziemy nawiązać. Proszę Państwa, Klub CFO to jest inicjatywa, która powstała w ramach Icon Institute i my tę inicjatywę rozwijamy i współtworzymy razem z naszymi partnerami, między innymi TPA Poland, ale również organizacji AICPAC, Bankiem Millennium, KUKE Finance, Randstad i Polkom. Naszym celem jest niezmiennie budowanie kompetencji wszystkich członków naszej społeczności, a ten cel realizujemy przez bardzo duży i szeroki wachlarz różnego rodzaju narzędzi i metod, między innymi edukacyjnych i networkingowych, takich wideokastów jak dzisiejszy, ale również webinariów, spotkań biznesowych w formie śniadań biznesowych i wszelkiego rodzaju treści dostępnych chociażby w formie naszych newsletterów, treści na stronach MIT Sloan Management Review, czy też materiałów w mediach społecznościowych. A dzisiaj, proszę Państwa, skoro dotykamy tak ważnego punktu widzenia i na pewno przydałoby się dość dużo powiedzieć o kwestiach prawnych, bo to przede wszystkim ten obszar, stąd dobór dzisiejszych ekspertów. Chciałbym w tym momencie serdecznie powitać naszych znakomitych gości, Krzysztofa Żłaka, adwokata, doradcę restrukturyzacyjnego i Managing Associate w Baker Tilly Legal Poland. Dzień dobry, Krzysztofie.
Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry.
Witam również Krzysztofa Rubasa, radca prawny Consuela w Baker Tilly Legal Poland. Dzień dobry, Krzysztofie.
Witam serdecznie.
Dwóch Krzysztofów mamy na dzisiejszym wideokaście. Mam nadzieję, że damy sobie jakoś z tym radę. Panowie, dzisiejszy temat jest jednym z tych, które długo pozostają w tle, ale moment, kiedy się materializują, potrafi mieć bardzo poważne konsekwencje i to nie tylko dla spółki, ale również dla osób nią zarządzających. Mianowicie porozmawiamy o tym, jak wygląda odpowiedzialność członków zarządu za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Czyli o temacie, którego nikt nie chce, ale który być może w niektórych sytuacjach jest konieczny i to jest obszar, gdzie prawo, finanse i decyzje biznesowe spotykają się w jednym, ale bardzo kluczowym dla wszystkich interesariuszy punkcie. I żeby dobrze to wszystko zacząć, to chciałbym Was zapytać, czy w ogóle z Waszego doświadczenia członkowie zarządów w Polsce realnie rozumieją powagę sytuacji, czy skalę ryzyka związanego z opóźnieniem decyzji o upadłości, czy też wciąż jest to temat odkładany na później z myślą, że może jakoś to będzie?
To może ja zacznę. W moim przekonaniu świadomość tego ryzyka zdecydowanie rośnie, ale w praktyce nadal bardzo często jest to, jak to trafnie ująłeś, temat odkładany na później niestety. I często nie wynika to z braku wiedzy czy złej woli, tylko raczej z takiej naturalnej skłonności zarządów do szukania po prostu rozwiązań biznesowych do końca, czyli kwestie jakiegoś dodatkowego finansowania, kwestii poprawy płynności, a podstawowy problem polega na tym, że prawo działa trochę inaczej niż biznes w tym przypadku. Ono wymaga reakcji w określonym momencie, niezależnie od tego, czy jeszcze jest szansa, że się uda po prostu. I bardzo często widzimy sytuacje, w których decyzja o złożeniu wniosku, o ogłoszeniu upadłości jest podejmowana po prostu zbyt późno. Ale nie dlatego, że zarząd nie był świadomy sytuacji, tylko po prostu dlatego, że liczono, że sytuacja się odwróci, że się poprawi.
Ja bym dopowiedział jeszcze, że to ryzyko jest bardzo często niedoceniane. Przyczyny są, powiedziałbym, jak zawsze złożone. To zależy między innymi od tego, czy właściciel, większościowy udziałowiec, sam wchodzi do zarządu, czy też zatrudnia do tego zewnętrznego menedżera. Jeśli właściciel występuje w roli członka zarządu, bardzo często chce walczyć o swój biznes do ostatniego tchu. Jeśli z kolei zatrudnia menedżera do zarządu, stawia przed nim takie same oczekiwania. Jeżeli menedżer ich nie spełni, może liczyć się z odwołaniem, to z kolei, jeśli wydarzy się zbyt późno, czasami bywa nawet gorsze niż pozostanie w zarządzie. O tym myślę, że powiemy jeszcze później. Właściciele często nie chcą słuchać, że z tabelek wynika stan niewypłacalności. Oceniane są raczej ryzyka rynkowe niż suche fakty wynikające z Excela, czy już nie daj Boże z bilansu.
Tak, to prawda. To w takim razie zacznijmy od początku, zacznijmy od fundamentu, czyli od samego obowiązku, bo to nie jest kwestia, tak jak już zdążyliście zarysować, to nie jest kwestia uznaniowa, a ani decyzja taka strategiczna w klasycznym rozumieniu tego słowa, tylko bardzo konkretny obowiązek, który wynika z, no nie, poniekąd zero-jedynkowo z wymagań prawa i on się aktywuje w określonym momencie. W związku z tym pytanie pierwsze, które myślę, że dobrze ustawi nam naszą dalszą dyskusję, to kiedy dokładnie tak powstaje taki obowiązek złożenia wniosku o upadłość i dlaczego mówimy o tym, że on ma charakter obiektywny i bezwzględny?
Może ja odpowiem na to pytanie. Zgodnie z artykułem 21 prawa upadłościowego, dłużnik, a w przypadku spółek kapitałowych w praktyce zarząd, jest zobowiązany złożyć wniosek nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym powstała podstawa do ogłoszenia upadłości. Czyli sam obowiązek i termin jego wykonania ma charakter obiektywny, tak jak powiedziałeś, co oznacza, że termin ten nie biegnie od momentu, w którym zarząd uzna, że sytuacja jest krytyczna, ale de facto od chwili faktycznego zaistnienia stanu niewypłacalności. Orzecznictwo w tym zakresie wyraźnie podkreśla, że moment ten no, nie może być pozostawiony swobodnemu uznaniu członka zarządu. Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości ma przy tym charakter zasadniczo bezwzględny, co z kolei oznacza, że członkowie zarządu oni nie są związani w tym zakresie jakimikolwiek uchwałami organów właścicielskich, czy też organów nadzorczych, albo też instrukcjami wspólników, czy też spółki dominującej. Jeśli przesłanki niewypłacalności zostały spełnione, to wniosek powinien zostać złożony, niezależnie na przykład od ewentualnych przeciwnych oczekiwań właścicieli spółki. Poczynić tu trzeba jednak pewne ważne zastrzeżenie dotyczące nowego prawa holdingowego, czyli tak zwanej grupy spółek. Przewiduje się w nim, że spółka dominująca może wydać spółce zależnej uczestniczącej w grupie spółek wiążące polecenie dotyczące właśnie prowadzenia spraw spółki, jeśli jest to uzasadnione interesem tej grupy spółek oraz przepisy szczególne nie stanowią inaczej. I dalej, że członek zarządu, rady nadzorczej albo komisji rewizyjnej albo też likwidator spółki zależnej nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wykonaniem takiego wiążącego polecenia. I pojawiają się głosy, że wykonanie takiego wiążącego polecenia chroni również przed odpowiedzialnością między innymi na gruncie właśnie artykułu 299 Kodeksu Spółek Handlowych i artykułu 21 prawa upadłościowego, o której dzisiaj będziemy dosyć szeroko mówili. Ja jednak byłbym ostrożny z taką interpretacją, bo przepis KSH, który przewiduje ten swego rodzaju wyjątek, wprost do tych przepisów, o których przed chwilą wspomniałem, czyli 299 KSH i 21 prawa upadłościowego, on wprost do nich nie odsyła. Także tutaj należało być jednak ostrożnym i traktować ten obowiązek jako obowiązek właśnie o charakterze bezwzględnym. praktyce oznacza to, że decyzja o złożeniu wniosku należy do sfery prowadzenia spraw spółki i pozostaje w gestii zarządu, a w konsekwencji można powiedzieć, że no, wiąże się z jego osobistą odpowiedzialnością. Czyli ewentualne instrukcje właścicielskie, one nie będą miały tutaj znaczenia z punktu widzenia tej odpowiedzialności i członek zarządu, chcąc de facto no, chronić samego siebie, powiedzmy to wprost, przed surową odpowiedzialnością na takie instrukcje, zasadniczo no, nie powinien zważać. Myślę, że warto również na samym początku podkreślić, że brak wiedzy o rzeczywistej skali zobowiązań spółki, on nam nie wyłączy winy w przypadku nieterminowego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Ten stan niewypłacalności jest zdarzeniem obiektywnym i aktualizuje obowiązek działania po stronie tych członków zarządu, którzy pełnią funkcję w danym momencie. Warto także, myślę, dodać, że obowiązek ten istnieje również wtedy, gdy majątek spółki nie wystarcza na zaspokojenie nawet samych kosztów postępowania upadłościowego. Taka okoliczność też nie zwalnia z konieczności złożenia tego wniosku. Co ważne jeszcze z punktu widzenia wykonania obowiązku. Wniosek musi zostać złożony skutecznie. Jeżeli zostanie zwrócony z przyczyn formalnych, no to to nam w żaden sposób nie wypełni dyspozycji z artykułu 21 prawa upadłościowego. Natomiast jeżeli zostałby odrzucony albo oddalony, to on traktowany jest jako złożony skutecznie. I z tej perspektywy może zwolnić z odpowiedzialności za jego niezłożenie, oczywiście wtedy, kiedy jego złożenie nastąpiło w terminie. I to są te podstawowe założenia, które wyznaczają nam zakres tego obowiązku.
Mhm. W takim razie zdefiniujmy pojęcie absolutnie kluczowe dla dalszych rozważań, czyli niewypłacalność, bo ja mam wrażenie, że to jest ten moment, kiedy musimy oddzielić intuicję menedżerską, to o czym już mówiliście, od faktów, czyli co tak naprawdę definicyjnie oznacza niewypłacalność. Jak ją w praktyce rozumieć i w ujęciu płynnościowym i bilansowym i gdzie mogą się pojawić takie naturalne albo wynikające z naszych błędów poznawczych jako członków zarządu błędy interpretacyjne?
Zdecydowanie. No, niewypłacalność ma swoją ustawową definicję. Mówi o niej artykuł 11 prawa upadłościowego, który stanowi, że dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. I to jest bardzo ważne, bo nie chodzi o przyczyny. Nie chodzi o to, dlaczego spółka przestała płacić. Czy to był, nie wiem, kryzys rynkowy, działania kontrahenta, decyzja właściciela, to o czym na wstępie mówiliśmy. Liczy się wyłącznie fakt, że zobowiązania pieniężne, które są już wymagalne, czyli ich termin płatności nadszedł, nie są regulowane. Żeby było łatwiej, to w cudzysłowie, ustawodawca wprowadził domniemanie niewypłacalności. Mówi ono, że jeżeli opóźnienie w płatnościach przekracza 3 miesiące, to przyjmuje się, że dłużnik utracił tą zdolność do wykonywania swoich zobowiązań. Co prawda, to domniemanie można obalić, ale w praktyce jest ono bardzo istotne, ponieważ ono w pewien sposób porządkuje tą ocenę momentu, w którym niewypłacalność już wystąpiła. Sama niewypłacalność, ona ma dwa oblicza. W podstawowym takim swoim, w podstawowej swojej postaci mówimy o tak zwanej niewypłacalności płynnościowej. Czyli sytuacji, w której spółka po prostu nie ma zdolności regulowania bieżących zobowiązań. Istotne jest to, że i to jest bardzo ważne w praktyce dla członków zarządu, że takie krótkotrwałe problemy z płynnością, co do zasady, tu podkreślę, co do zasady, bo nie zawsze, jeszcze nie wystarczają. Ale jeśli brak płatności ma charakter trwalszy, dotyczy większej liczby zobowiązań, w praktyce nawet 2 wystarczy, to wówczas mamy już do czynienia z niewypłacalnością w rozumieniu przepisów, w rozumieniu prawa upadłościowego. Co jest bardzo ważne, stan niewypłacalności jest obiektywny. Nie zależy od tego, co myśli zarząd, jakie ma prognozy, czy planuje dofinansowanie, czy liczy, że za chwilę sytuacja się poprawi. Prawo upadłościowe, a generalnie każde bym powiedział nawet, patrzy na fakty, a nie na zamiary czy perspektywy. No, prawo karne może patrzy na zamiary, no, ale dzisiaj nie o tym, choć też będziemy o tym wspominać w tym wąskim kontekście odpowiedzialności. Ale wracając do niewypłacalności. Mamy jeszcze drugie wydanie niewypłacalności w postaci nadmiernego zadłużenia. Nazywane też powszechnie przesłanką bilansową. Ta przesłanka ma zastosowanie wyłącznie do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, które są wyposażone w zdolność prawną. Najczęściej mówimy tutaj o spółkach osobowych, ale jednak z istotnym wyłączeniem, ponieważ są wyłączone z tego katalogu takie spółki, w których co najmniej jednym wspólnikiem, który odpowiada całym swoim majątkiem, jest osoba fizyczna. Popularna i dobrze wszystkim znana konstrukcja spółki z o.o., spółki komandytowej, nie będzie na przykład podlegać temu wyłączeniu. No chyba, że komplementariuszem w takiej spółce obok spółki z o.o. byłaby także osoba fizyczna. No jak wiemy, najczęściej nie po to się tworzy takie struktury, by komplementariuszem była spółka, była osoba fizyczna. Ale wracając teraz do samej przesłanki bilansowej. Ona polega na tym, że zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku. I stan ten musi utrzymywać się nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 24 miesiące. I przy ocenie wystąpienia tej przesłanki konieczne jest przeprowadzenie takiego rachunku porównawczego majątku i zobowiązań opartego na danych finansowych dłużnika. Po stronie majątku uwzględnia się wyłącznie składniki wchodzące do masy upadłości. Co prawda nie wszystkie, nie zalicza się na przykład przedmiotów, które nie należą do dłużnika. Natomiast po stronie zobowiązań bierze się z kolei pod uwagę zobowiązania pieniężne. Zarówno te wymagalne, jak i niewymagalne, ale nie wszystkie, dlatego że nie uwzględnia się na przykład zobowiązań przyszłych, warunkowych, spornych. One są ujmowane jako rezerwy, oraz takich zobowiązań, które przysługują spółce wobec wspólników lub akcjonariuszy z tytułu pożyczek albo umów o podobnym charakterze. I znowu, żeby było łatwiej, znowu w cudzysłowie, tu również ustawodawca wprowadził domniemanie. Domniemywa się, że niewypłacalność bilansowa wynika z danych z bilansu. Czyli jeśli z bilansu wynika przewaga zobowiązań nad aktywami, rozumianymi, jak wcześniej już wskazałem, i stan ten utrzymuje się przez ponad 24 miesiące, to domniemuje się tą niewypłacalność. To domniemanie również ma charakter wzruszalny i można je obalić poprzez wykazanie rzeczywistej relacji majątku i zobowiązań. Innymi słowy, chodzi o to, że to obalenie tego domniemania polega na tym, żeby wykazać, że po uwzględnieniu wyłączeń tych ustawowych i rzeczywistej, a nie czysto księgowej wyceny składników majątku, relacja między majątkiem a zobowiązaniami nie spełnia trwałej przewagi zobowiązań przez ten wymagany okres 2 lat. Co jest istotne, ta przesłanka bilansowa ma charakter subsydiarny wobec tej przesłanki pierwszej, czyli płynnościowej. To oznacza, że sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeśli nie istnieje zagrożenie utraty przez dłużnika zdolności do wykonywania wymaganych zobowiązań pieniężnych w niedługim czasie. Żeby podsumować, niewypłacalność może wystąpić na 2 sposoby. Albo utrata płynności, albo trwała bilansowa przewaga zobowiązań nad majątkiem. W obu przypadkach jest to zdarzenie prawne o takim, powiedziałbym, charakterze obiektywnym. I ono uruchamia konkretne obowiązki po stronie osób prowadzących sprawy spółki. I od tego momentu działania zarządu nie są już oceniane wyłącznie przez pryzmat ryzyka gospodarczego, ale przede wszystkim przez pryzmat ochrony wierzycieli. I to jest bardzo ważne.
No to skoro o tym powiedzieliśmy, to i wiemy, kiedy jest ten moment uruchamiający konieczność rozpoczęcia prac nad złożeniem wniosku albo złożeniem wniosku, to teraz drugie pytanie, które się nasuwa, to kto powinien to zrobić? No bo tak jak już wspomnieliście, zwłaszcza w firmach właścicielskich jest tych ról zdefiniowanych kilka, niejednokrotnie ról łączonych, tak jak na przykład w sytuacji, kiedy właściciele są jednocześnie członkami zarządu. No i teraz w wielu organizacjach panuje takie przekonanie, że ktoś musi się tym zająć. I ten ktoś jest niedookreślony, czyli może to być prezes, może to być dyrektor finansowy, może to być właściciel i w związku z tym pada naturalne pytanie, no to kto powinien się tym tematem zaopiekować i czy w takiej sytuacji ktoś ma możliwość, przepraszam za kolokwializm, schować się za swoją rolą w zarządzie i powiedzieć, to nie mój temat.
To ja pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie. Obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spoczywa de facto na każdej osobie, która czy na podstawie ustawy, czy na podstawie umowy spółki albo statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i jego reprezentowania. Konstrukcja przepisu jest w tym zakresie szeroka i co istotne, no ona indywidualizuje nam tę odpowiedzialność za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Pierwsza konsekwencja praktyczna takiego, a nie innego uregulowania przedmiotowej kwestii jest taka, że ten obowiązek ma charakter osobisty i niezależny od zasad reprezentacji. To trzeba podkreślić. Nawet w przypadku reprezentacji łącznej każdy uprawniony może, no i powinien złożyć wniosek samodzielnie. Druga kwestia z kolei to ten wewnętrzny podział kompetencji w ramach zarządu, czyli możliwość, tak jak to ująłeś, schowania się za tym podziałem kompetencji w zarządzie. Ona nie występuje. Ten podział kompetencji, on jest irrelewantny dla kwestii odpowiedzialności z punktu widzenia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Niezależnie zatem od tego, czy dany członek zarządu odpowiada powiedzmy za finanse, czy za działalność operacyjną, czy nie wiem, za obszar prawny, to obowiązek aktualizuje się po jego stronie w pełnym zakresie. Ten podział wywołuje skutki wyłącznie wewnętrzne i on zasadniczo nie ma żadnego znaczenia z perspektywy odpowiedzialności wobec wierzycieli. Analogicznie można by było powiedzieć, brak zgody pozostałych członków organu no, nie zwalnia z obowiązku działania. Także każdy z członków zarządu ponosi odpowiedzialność indywidualnie, absolutnie niezależnie od stanowiska pozostałych. Jeśli natomiast chodzi o ten zakres podmiotowy, obejmuje on co zasady osoby, których status wynika z przepisów prawa lub aktu ustrojowego dłużnika, czyli w przypadku spółek kapitałowych, członków zarządu oraz innych ustawowych reprezentantów. Poza tym kręgiem pozostawać będą wszystkie te osoby, które pełnią funkcję o zbliżonym zakresie faktycznym, no ale nie posiadają formalnego umocowania. Przykładowo no, dyrektor finansowy nie będący członkiem zarządu. Z tej samej przyczyny również prokurent nie jest obowiązkiem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości objęty. Mimo że jest uprawniony do złożenia tego wniosku, bo dysponuje szerokim umocowaniem do reprezentacji, no to ta prokura dotyczy tylko sfery reprezentacji zewnętrznej. Nie obejmuje natomiast prawa do prowadzenia spraw dłużnika w rozumieniu artykułu 21 prawa upadłościowego, więc prokurenta trzeba wyłączyć z zakresu tych osób, które są obowiązane do złożenia tego wniosku. No i na odrębne podkreślenie myślę, że co bardzo ważne i co warto zapamiętać, zasługuje również kwestia zmiany składu organu. Obowiązek z artykułu 21 prawa upadłościowego ma charakter ciągły. Zapamiętajmy to, drodzy Państwo, on nie wygasa z upływem pierwotnego terminu, lecz trwa do momentu jego wykonania albo ustania stanu niewypłacalności. W konsekwencji, jeżeli dana osoba zostanie powołana do zarządu już po powstaniu podstaw do ogłoszenia upadłości, to jest ona cały czas zobowiązana do działania w kontekście złożenia tego wniosku. Przy czym w praktyce przyjmuje się, że dla niej termin należy liczyć od momentu objęcia funkcji. Obowiązek też obejmuje likwidatorów, jeżeli oczywiście w toku likwidacji ujawnią się te przesłanki niewypłacalności albo ujawniły się wcześniej, a później tę likwidację otwarto. No, poza tym zakresem tych osób zobowiązanych są również tak zwane osoby shadow directors, czyli osoby, które faktycznie wpływają na zarządzanie spółką, no ale one nie mają formalnego umocowania. Nie podlegają zatem żadnemu reżimowi tej odpowiedzialności z prawa upadłościowego, no, choć wcale nie jest wykluczona w tym zakresie pewnego rodzaju odpowiedzialność rozpatrywana na zasadach ogólnych, ale nie o tym. W rezultacie, drodzy Państwo, kluczowe kryterium jest formalne. Czy dana osoba jest uprawniona do prowadzenia spraw i reprezentacji dłużnika, czy też nie? Jeśli jest, to obowiązek złożenia wniosku aktualizuje się po jej stronie w pełnym zakresie, no i w sposób indywidualny.
W tym miejscu możemy też wrócić do tego, o czym wspomniałem na wstępie, czyli członka zarządu, który przegapił swoją szansę na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, ponieważ został odwołany z zarządu. Skoro nie jest już członkiem zarządu, to nie może już złożyć wniosku. Ale jeżeli przesłanki ziściły się przed jego odwołaniem, a on miał możliwość złożenia takiego wniosku, wręcz obowiązek, to jego odpowiedzialność także pozostaje aktywna. Chociaż
Jak
dotyczy
najbardziej.
wyłącznie tych zobowiązań, które powstały w okresie, gdy on swój mandat sprawował. Ale
Tak.
ta jego odpowiedzialność pozostaje cały czas, prawda?
Jasne. No dobrze, no to w takim razie spróbujmy rozłożyć na czynniki pierwsze te reżimy odpowiedzialności, które pojawiają się w związku z niezłożeniem wniosku o upadłość, no bo to jest moment, który jest najbardziej dla członków zarządu wymagający. No bo wiemy i za chwilkę to w toku rozmowy się wyjaśni bardziej, że brak działania w odpowiednim czasie no nie kończy się zazwyczaj jednym tylko ryzykiem, tylko może uruchomić cały system odpowiedzialności, z których część może wręcz działać równolegle. W związku z tym chciałbym Was poprosić, żebyście spróbowali zdefiniować tę mapę ryzyk dla członka zarządu, takiego, który nie złożył wniosku o upadłość w terminie.
Drodzy Państwo, po pierwsze mamy odpowiedzialność cywilną, czyli tę uregulowaną wprost na gruncie artykułu 21 ust. 3 prawa upadłościowego. To jest odpowiedzialność odszkodowawcza za szkodę wyrządzoną przez niezłożenie wniosku w terminie i ona jest niezależna od innych reżimów. Po drugie, absolutnie kluczowy w praktyce jest artykuł 299 Kodeksu Spółek Handlowych, czyli odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki. Za zobowiązania spółki z o.o. W tym modelu de facto brak terminowego wniosku bardzo często przekłada się bezpośrednio na odpowiedzialność osobistą wobec wierzycieli. Trzecia płaszczyzna z kolei to odpowiedzialność publiczno-prawna, czyli w szczególności podatkowa. Na podstawie artykułu 116, paragraf 1 Ordynacji Podatkowej członkowie zarządu no, mogą odpowiadać za zaległości podatkowe spółki, jeżeli nie wykażą między innymi, że we właściwym czasie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości. Analogiczny mechanizm stosuje się także do zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. No i czwarta warstwa to również odpowiedzialność karna. Niezłożenie wniosku mimo zaistnienia przesłanek może skutkować tutaj grzywną, karą ograniczenia wolności albo nawet karą pozbawienia wolności do 1 roku. No i wreszcie odpowiedzialność o charakterze sankcyjnym w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w organach spółki, który no, może zostać orzeczony wobec osoby, która nie złożyła wniosku w ustawowym terminie. I z tej perspektywy, drodzy Państwo, kluczowe jest to, że brak złożenia wniosku nie generuje jednego ryzyka, tak jak powiedziałeś, Bartosz. To otwiera kilka niezależnych reżimów odpowiedzialności, które mogą być stosowane równolegle, co w praktyce oznacza de facto kumulację ryzyk na różnych płaszczyznach i wobec różnych podmiotów, a nie jedną odrębną podstawę odpowiedzialności. To generalnie do wierzyciela będzie należeć wybór, z której podstawy odpowiedzialności będzie chciał skorzystać, jeżeli oczywiście będziemy mówić o odpowiedzialności o charakterze cywilnoprawnym.
I dlaczego z wszystkich naraz? I dlaczego
Dokładnie.
z wszystkich naraz?
No dobra, no to zacznijmy od 299 KSH, bo on jest chyba najczęstszą przyczyną, najczęściej też używaną pewnie formą. Najczęściej stosowanym w praktyce przepisem. Na czym ona w praktyce i dokładnie polega i dlaczego ona dla członków zarządu może być tak bardzo dotkliwa?
Tak, to zdecydowanie najczęstsza podstawa odpowiedzialności. Ja absolutnie się z tym zgadzam. Mieliśmy naprawdę bardzo wiele sporów opartych o artykuł 299 Kodeksu Spółek Handlowych. On stanowi podstawę odpowiedzialności dla członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest też w Kodeksie Spółek Handlowych przepis artykułu 300 ze znaczkiem 132, który praktycznie taką samą odpowiedzialność przewiduje dla członków zarządu prostych spółek akcyjnych. Co ciekawe, takiego przepisu nie przewidziano dla członków zarządu spółek akcyjnych. I trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, drodzy Państwo, że ten przepis, czyli artykuł 299 Kodeksu Spółek Handlowych, to nie jest przepis teoretyczny, to nie jest przepis, który gdzieś tam funkcjonuje sobie tylko w tle. To jest naprawdę podstawowy instrument, po który wierzyciele sięgają w sytuacji, gdy spółka przestaje regulować zobowiązania. A mechanizm jest przy tym naprawdę bardzo prosty, bo jeżeli egzekucja przeciwko spółce okazuje się bezskuteczna, to wierzyciel może skierować roszczenie bezpośrednio przeciwko członkowi zarządu. Musi ich jednak pozwać, nie może pozwać jednocześnie spółki i członka zarządu. A członka zarządu można pozwać dopiero wtedy, kiedy okaże się, że zobowiązanie wobec spółki nie może być wyegzekwowane. I co istotne, na tym etapie wierzyciel nie musi wykazywać ani winy, ani złej wiary, ani nawet działania na szkodę spółki. Wystarczy de facto, że wykaże tylko dwie rzeczy, czyli istnienie wierzytelności względem spółki, no i brak możliwości jej wyegzekwowania z majątku spółki. No i jeżeli wykaże te dwie rzeczy, to ciężar dowodu przesuwa się na członka zarządu i pojawia się kluczowa kwestia, czy wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony we właściwym czasie. Jeśli nie, to odpowiedzialność osobista może się zaktualizować po stronie właśnie tego członka zarządu. Warto też podkreślić, że ta odpowiedzialność ma charakter solidarny, co w praktyce oznacza, że wierzyciel może sobie wybrać jednego, kilku albo wszystkich członków zarządu. I co równie istotne, jest to odpowiedzialność całym swoim majątkiem osobistym, a więc no, odpowiedzialność bardzo dotkliwa dla członka zarządu. Z punktu widzenia konstrukcji prawnej przyjmuje się, że jest to odpowiedzialność o charakterze odszkodowawczym, choć czasami opisuje się ją jako tak zwaną quasi-gwarancyjną, bo w istocie członek zarządu on tutaj nie odpowiada za cudze zobowiązanie, tylko za zobowiązanie spółki. W praktyce oznacza to również, że jeżeli taki pozwany członek zarządu spłaci wierzyciela spółki, no to co do zasady wstępuje w jego prawa wobec spółki. Choć zwykle może to mieć już znaczenie tylko takie formalne, teoretyczne, no bo jeżeli sama spółka nie miała środków dla zaspokojenia wierzyciela, no to nie będzie miała ich również dla zaspokojenia członka zarządu, który wstąpi w prawa zaspokojonego wierzyciela. Bardzo ważne jest też to, że tej odpowiedzialności nie można wyłączyć. Nie można jej również ograniczyć ani umową spółki, ani inną umową. Oczywiście w transakcjach M&A bardzo często spotyka się umowy, w których na, powiedzmy inwestor strategiczny, który przystępuje, nabywa udziały w spółce, zwalnia z tego rodzaju odpowiedzialności członków zarządu, ale tego rodzaju uregulowania umowne, one oddziałują tylko do wewnątrz. Jeżeli chciano by pozwać takiego członka zarządu z taką konkretną klauzulą umowną, oczywiście taka możliwość istnieje, on będzie miał tylko konkretne roszczenie względem tego inwestora, inwestora strategicznego o zwolnienie go z tej odpowiedzialności, ale normalnie może być pozwanym i nic taka umowa w kontekście samego wierzyciela nie zmienia. Jeśli natomiast chodzi o zakres podmiotowy, to coś, o czym myślę warto powiedzieć, bo to są generalnie niuanse. To w dużej mierze wprost nie wynika z przepisu, tylko zostało zbudowane w oparciu o naprawdę bardzo liczne orzecznictwo. I ta odpowiedzialność obejmuje zarówno obecnych, jak i byłych członków zarządu. To jest to, o czym wspominał Krzysztof wcześniej. Kluczowy jest przy tym faktyczny okres pełnienia funkcji, czyli nie ten moment wpisu do KRS-u, zarówno powołania, jak i wykreślenia z rejestru, na przykład na skutek rezygnacji, tylko data podjęcia uchwały w sprawie powołania danej osoby do zarządu, oczywiście jeżeli ona miała skutek od razu z chwilą chwilą podjęcia tej uchwały, a nie jakiś tam oddalony w czasie. Wtedy ten oddalony w czasie dzień jest relewantny z punktu widzenia tej odpowiedzialności. No i data wygaśnięcia tego mandatu. Absolutnie nie ma znaczenia w tym kontekście data wpisu do rejestru i wykreślenia z tego rejestru. Członkom zarządu, drodzy Państwo, nie można przypisać odpowiedzialności z artykułu 299 za zobowiązania, które powstałyby po wygaśnięciu ich mandatu. To jest bardzo ważne. Nawet wtedy, jeżeli w czasie pełnienia przez nich funkcji istniały podstawy do ogłoszenia upadłości spółki. Z kolei jednak ta odpowiedzialność obejmuje w odniesieniu do danej wierzytelności niezaspokojonej przez spółkę wszystkie te osoby, które pełniły funkcję członka zarządu od momentu powstania zobowiązania spółki. Także generalnie patrzymy na datę powstania zobowiązania i każda z osób, która w okresie od momentu powstania zobowiązania do momentu, w którym to zobowiązanie nie zostało zaspokojone, może zostać przez wierzyciela pozwana. Natomiast bardzo ważne ograniczenie. Dotyczy to tych osób, które pełniły funkcję w czasie, w którym powinien być zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości. Nie można bowiem mechanicznie przypisać odpowiedzialności każdemu członkowi zarządu, jeżeli jego mandat, powiedzmy, ustał w czasie, w którym złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie było wymagane. Obejmuje ta odpowiedzialność również takie zobowiązania, które wystąpią już po powstaniu podstaw do ogłoszenia upadłości. Czyli nie chodzi tylko o te takie, w których kondycja spółki była jeszcze dobra, nie było w ogóle podstaw do ogłoszenia upadłości. Również takie, które wystąpią po wystąpieniu tych przesłanek, również mogą być dochodzone na podstawie artykułu 299. Jeżeli chodzi natomiast o przesłanki dochodzenia roszczeń, czyli również coś bardzo istotnego, czyli to, co do zasady powinien wykazać się w toku takiego postępowania wierzyciel, no to on powinien dysponować przede wszystkim tytułem egzekucyjnym przeciwko spółce. Natomiast w praktyce oczywiście dopuszcza się wyjątki, na przykład gdy spółka została wykreślona z rejestru i uzyskanie takiego tytułu nie było możliwe. No i po drugie musi wykazać tę bezskuteczność egzekucji, o której wcześniej wspominałem. A ta z kolei, ona jest rozumiana naprawdę bardzo szeroko. Jako taka sytuacja, której z okoliczności sprawy będzie po prostu wynikało niezbicie, że spółka nie ma majątku pozwalającego na zaspokojenie wierzyciela. Czyli wierzyciel musi wykazać taką niebudzącą wątpliwości nieściągalność wierzytelności po prostu od samej spółki. To jest stan, w którym z okoliczności sprawy wynikać będzie, że ona nie ma majątku, z którego wierzyciel mógłby uzyskać zaspokojenie. I to, co też jest często niestety mylone w praktyce i członkowie zarządu powinni zdawać sobie z tego sprawę, tutaj nie musi być prowadzonej formalnej egzekucji przeciwko spółce. Czasami tę egzekucję może prowadzić inny wierzyciel. Drugi może się dowiedzieć o tym, że komornik prowadził egzekucję i ona się okazała bezskuteczna. Jeżeli jesteśmy w stanie wykazać, że spółka nie ma majątku, no nie musimy wcale przedkładać postanowienia komornika o umorzeniu egzekucji wobec bezskuteczności. Oczywiście z punktu widzenia wierzyciela jest to sytuacja najbardziej częsta i najbardziej zabezpieczająca jego interesy, ale tak jak wspomniałem, to nie jest jedyny możliwy dowód, którym można wykazać tę bezskuteczność egzekucji. Co do zakresu, ta odpowiedzialność obejmuje całość zobowiązania, czyli całość tego niezaspokojonego zobowiązania spółki, czyli nie tylko należność główną i odsetki, ale też koszty postępowań sądowych, no i koszty postępowań egzekucyjnych, jeśli były prowadzone. I jeszcze na koniec, jeszcze jedna ważna kwestia procesowa. Zasadniczo pozwany członek zarządu nie może kwestionować tego tytułu egzekucyjnego, który został wydany przeciwko spółce, a który stanowi podstawę dochodzenia od niego tej należności. Co prawda furtkę w tym zakresie otworzył ostatnio w 2023 Trybunał Konstytucyjny, który w części wskazał, że artykuł 299 jest niekonstytucyjny w takim zakresie, jakim nie umożliwia byłemu członkowi zarządu możliwości kwestionowania tej wierzytelności zasądzonej już po wygaśnięciu jego mandatu. Niemniej jednak zasadą jest, że praktycznie jak mamy ten tytuł egzekucyjny, często tytuł wykonawczy, jak była prowadzona egzekucja, no to my nie możemy się bronić po prostu kwestionowaniem samej wierzytelności. Oczywiście jeśli została zapłacona, to co innego. Oczywiście jeżeli spółka ją zapłaciła, to dowód zapłaty możemy przedłożyć. Ale jakby te argumenty, które normalnie przedłożylibyśmy na etapie postępowania z powództwa wierzyciela przeciwko spółce, kwestionując samo to roszczenie, to my tego w procesie przeciwko członkowi zarządu już zasadniczo zrobić nie możemy. I z perspektywy, już kończąc, całej konstrukcji, najważniejsze jest to, że artykuł 299, on nie mówi wprost o obowiązku złożenia wniosku o upadłość, ale w praktyce właśnie wokół tego obowiązku koncentruje się możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności, o czym będziemy jeszcze mówić dziś.
Ja bym jeszcze tylko w uzupełnieniu do tego, co powiedział Krzysztof, dodał, że wierzyciel może mieć także prostą i łatwą drogę do majątku członka zarządu w sytuacji, gdy wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony ze względu na tak zwaną ubogość masy upadłości. Czyli taki przypadek, gdy stan majątkowy spółki będzie tak zły, że nie będzie można nawet pokryć kosztów postępowania upadłościowego. I w takiej sytuacji, w takim przypadku sąd upadłościowy odmawia ogłoszenia upadłości ze wszelkimi tego konsekwencjami. Natomiast no oczywiście to, o czym mówię, nie działa z automatu, bo zdarzają się takie sytuacje, choć rzadko, że sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, pomimo że wniosek upadłościowy złożony jest w terminie. Są takie przypadki, w których jest nagła zmiana sytuacji dłużnika, przedsiębiorcy i pomimo, że wniosek jest złożony upadłościowy w terminie, upadłości nie będzie, ale on chroni członka zarządu.
To teraz tak, żebyśmy dobrze zrozumieli jedną rzecz, bo tutaj mam wrażenie, mogą się pojawić jakieś wątpliwości albo ewentualnie rozbieżności interpretacyjne. Mamy artykuł 299 KSH i mamy artykuł 21 prawa upadłościowego. I tutaj chciałbym, żebyśmy spróbowali to dobrze zdefiniować, zwłaszcza w kontekście tego drugiego z artykułów, mianowicie odpowiedzialności odszkodowawczej, i tak, żeby też dobrze te różnice zdefiniować. Bo zostajemy w obszarze odpowiedzialności cywilnej, ale ta konstrukcja jest nieco inna. I chciałbym was zapytać, jak ma się ta odpowiedzialność z artykułu 21 prawa upadłościowego do artykułu 299 KSH? Gdzie ta różnica tkwi?
No właśnie. Skoro mamy odpowiedzialność z artykułu 299 KSH, to pojawia się pytanie, po co dodatkowo przepis artykułu 21 prawa upadłościowego? Przypomnijmy, ten przepis mówi, że każdy członek zarządu ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek tego, że nie doszło do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie. I tutaj wyłączenie, chyba że nie ponosi on winy. I taka osoba może się uwolnić od odpowiedzialności, w szczególności jeżeli wykaże, że w tym terminie otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo został zatwierdzony układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu, czyli tak zwane PZU. Co to w praktyce oznacza? Punktem wyjścia jest to, że artykuł 21 prawa upadłościowego wprowadza odrębny reżim odpowiedzialności odszkodowawczej, który funkcjonuje niezależnie od artykułu 299, i to jest to, o czym wspominał wcześniej Krzysztof. I nie jest to odpowiedzialność kontraktowa, ani odpowiedzialność za sam fakt niewypłacalności. Ustawodawca nie każe tu za ryzyko gospodarcze, tylko za zaniechanie terminowej reakcji na obiektywnie istniejący stan niewypłacalności. Istotne jest przy tym to, że odpowiedzialność z artykułu 21 ma charakter deliktowy. To oznacza, że jej osią nie jest samo naruszenie obowiązku ustawowego, ale szkoda, która została wyrządzona wierzycielom. Ustawodawca patrzy więc na konsekwencje opóźnienia. Czy nieterminowe złożenie wniosku albo jego całkowity brak doprowadziło do pogorszenia sytuacji wierzycieli w porównaniu z tym, co mogłoby się wydarzyć przy reakcji podjętej we właściwym ustawowym terminie. I z tej deliktowej konstrukcji wynika kolejny element odpowiedzialności. Po pierwsze, musi wystąpić bezprawne zaniechanie, czyli niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w tym ustawowym terminie 30 dni od momentu powstania stanu niewypłacalności. I przypomnijmy to, co zostało powiedziane na początku. Moment ten oceniany jest obiektywnie. Nie ma znaczenia, kiedy zarząd subiektywnie uznał sytuację za krytyczną, albo kiedy zorientował się, że problem jest poważny. Jeżeli z perspektywy prawa stan niewypłacalności już istniał, to obowiązek działania się aktualizuje. Drugim elementem jest szkoda po stronie wierzyciela. I w tym reżimie szkoda nie polega na samym istnieniu długu, ani na tym, że wierzyciel nie otrzymał zapłaty. Szkodą jest pogorszenie stopnia zaspokojenia, czyli różnica pomiędzy tym, co wierzyciel faktycznie uzyskał, a tym, co mógłby uzyskać, gdyby wniosek upadłościowy został złożony we właściwym czasie. Innymi słowy, ta odpowiedzialność z artykułu 21 zawsze operuje porównaniem stanu rzeczywistego i hipotetycznego. Trzecim elementem jest związek przyczynowy pomiędzy tym zaniechaniem a szkodą. To jest w teorii, choć w praktyce już nie tak bardzo skomplikowany element odpowiedzialności, ale w skrócie konieczne jest ustalenie, że to opóźnienie w złożeniu wniosku w normalnym toku rzeczy przełożyło się na pogorszenie sytuacji wierzyciela. Zdarzają się takie sytuacje, choć rzadko, że wniosek złożony jest za późno, szkoda powstała, ale związek pomiędzy oboma tymi faktami nie wystąpił. Czyli nawet gdyby wniosek złożony był w terminie, to i tak kontrahent poniósłby taką samą szkodę. I czwartą przesłanką jest wina. Przy czym artykuł 21 prawa upadłościowego w tym zakresie wyraźnie wzmacnia pozycję wierzyciela. Ustawa wprowadza domniemanie winy osoby zobowiązanej do złożenia wniosku. I w praktyce to oznacza, że odpowiedzialność ta nie opiera się na wykazywaniu złej woli czy rażących naruszeń. Wystarczy nawet zwykłe niedbalstwo, aby ta przesłanka została spełniona. Na tym etapie warto więc zapamiętać jedno zasadnicze przesłanie. Ten artykuł 21 prawa upadłościowego nie jest przepisem sankcyjnym w sensie formalnym. Jest to raczej instrument ochrony wierzycieli oparty na konstrukcji odpowiedzialności odszkodowawczej. Ocenie podlega nie tylko to, czy obowiązek został naruszony, ale przede wszystkim, jakie skutki to naruszenie wywołało. Do tego, w jakich sytuacjach ta odpowiedzialność nie powstaje i jak się przed nią bronić w procesie, myślę, że przejdziemy za chwilę. Spróbujemy pokazać, że choć konstrukcja tego artykułu jest wymagająca, to nie jest ona pozbawiona bezpieczników.
Ale skoro rozmawiamy o odpowiedzialności, no to rozszerzmy ten wątek i z pola odpowiedzialności cywilnej przejdźmy na pole odpowiedzialności karnej, bo jest to niezmiernie istotny element również z tego punktu widzenia. I chciałbym Was zapytać o to, kiedy rzeczywiście ten brak złożenia wniosku o upadłość staje się przestępstwem i jakie są praktyczne konsekwencje zmaterializowania się tego ryzyka.
Drodzy Państwo, tutaj punktem odniesienia, jeśli mówimy o odpowiedzialności karnej, to jest artykuł 586 Kodeksu Spółek Handlowych. Przepis jest zasadniczo prosty w swojej konstrukcji, bo jeżeli członek zarządu albo likwidator nie zgłasza wniosku o ogłoszenie upadłości mimo powstania przesłanek, naraża się po prostu na odpowiedzialność karną w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Natomiast kilka elementów wymaga rzeczywiście doprecyzowania, bo one mają duże znaczenie praktyczne. Po pierwsze, jest to tak zwane przestępstwo indywidualne, czyli odpowiadać mogą wyłącznie członkowie zarządu i likwidatorzy. Nie obejmuje to natomiast tych osób, nawet jeżeli faktycznie prowadzą sprawy spółki, w szczególności na przykład wspólników spółkach osobowych czy prokurentów, jeżeli nie mają funkcji członka zarządu lub likwidatora, to oni na podstawie tego przepisu odpowiedzialności karnej ponieść nie mogą. Więc zakres podmiotowy jest tutaj nieco węższy niż w prawie upadłościowym. Po drugie, jeżeli zarząd jest wieloosobowy, to co do zasady odpowiada każdy członek zarządu. No, nie działa tutaj argument wewnętrznego podziału kompetencji zasadniczo, jeśli chodzi o samą regułę odpowiedzialności. Więc no, z punktu widzenia tego, kto może ponieść tę odpowiedzialność, nie można się skutecznie bronić twierdzeniem, że ja odpowiadałem tylko za kwestie operacyjne, a za finanse odpowiadał kolega i to on może być pociągnięty do odpowiedzialności. Nie, tutaj taki argument z punktu widzenia możliwości właśnie pociągnięcia do odpowiedzialności nie zadziała. No i po trzecie, odpowiedzialność ta może powstać również wtedy, kiedy wniosek ostatecznie został złożony, no ale po terminie, na przykład również przez wierzyciela. I to też nie naprawia wcześniejszego zaniechania zarządu. No ale z drugiej strony są też istotne ograniczenia tej odpowiedzialności. Po pierwsze, jest to przestępstwo, które można popełnić tylko umyślnie, a zatem nieumyślne niezłożenie wniosku nie podlega karze na podstawie tego przepisu. Przyjmuje się, że nawet zawiniona niewiedza członka zarządu spółki co do jej sytuacji finansowo-majątkowej zwolni z odpowiedzialności karnej za przestępstwo z artykułu 586. Ja myślę, że ten pogląd może być dyskusyjny, niemniej jednak się pojawia w piśmiennictwie i w orzecznictwie, gdyż w takim przypadku możemy mówić co najwyżej o lekkomyślnym albo wywołanym niedbalstwem niezgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, co zgodnie z treścią artykułu 586, no, zasadniczo nie stanowi przestępstwa. No ale oczywiście są inne mechanizmy, które w takiej sytuacji mogą być przedsiębrane przeciwko członkowi zarządu, czyli przede wszystkim właśnie odpowiedzialność odszkodowawcza z artykułu 21 ust. 3, o której mówił Krzysztof, i również taka sankcja, nazwijmy to, quasi karna z artykułu 373, którą nakłada sąd upadłościowy. Jeżeli zebrać to wszystko, to widać jednak wyraźnie, że ta odpowiedzialność karna, ona ma nieco węższy zakres niż cywilna, no ale trzeba sobie też jasno powiedzieć, że ma też inny ciężar gatunkowy.
Do 373 jeszcze wrócimy, ale chciałbym jeszcze na moment pochylić się nad jedną z kwestii. Ona jest niezmiernie istotna, zwłaszcza w momencie, kiedy spółka dynamicznie stara się zarządzać swoim brakiem płynności. I tutaj pojawia się bardzo ciekawy i często niedoceniany obszar, mianowicie relacji z wierzycielami i ewentualnej kolejności spełniania świadczeń przez dłużnika, która się odbywa w ramach pogarszającej się płynności. No i tutaj chciałem zapytać o taki element, jakim jest faworyzowanie wierzycieli. Albo zarzut tego faworyzowania wierzycieli. Chciałbym zapytać Was o to ryzyko właśnie i tu zapytać o to, kiedy rzeczywiście może się okazać, że zarządy będą wchodziły na grunt odpowiedzialności karnej w związku z faworyzowaniem wierzycieli.
Właśnie. Jedną rzeczą jest odpowiedzialność za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, a drugą dalsze działanie w tych realiach, które bardzo często sprowadza się do tego, że niewypłacalna spółka niektórym kontrahentom płaci, a innym już nie. I taka sytuacja bardzo często może narażać członka zarządu na zarzut popełnienia przestępstwa z artykułu 302 kodeksu karnego. Przypomnijmy, jak brzmi ten przepis. On mówi o tym, że kto w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości i nie mogąc zaspokoić wszystkich wierzycieli, spłaca lub zabezpiecza, bodajże jeszcze jest w tym przepisie, tylko niektórych, czyli działa na szkodę pozostałych. I to jest usankcjonowane karą grzywny, karą ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 2. Ten przepis, co prawda, ma jeszcze 2 paragrafy, ale myślę, że możemy skupić się tylko na tym typie podstawowym, które występuje najczęściej, czyli właśnie to faworyzowanie wierzycieli, o czym Bartosz wspomniałeś. Przepis ten chroni zasady uczciwego i równego zaspokajania wierzycieli w momencie, w którym dłużnik znajduje się w stanie realnego zagrożenia niewypłacalnością lub upadłością i nie jest w stanie zaspokoić wszystkich. Chodzi o taką sytuację, w której dłużnik albo osoba faktycznie prowadząca jego sprawy, spłaca tylko niektórych wierzycieli, działając na szkodę pozostałych. I to jest istotne. Mówimy tutaj o stanie grożącej niewypłacalności lub upadłości, a nie dopiero o stanie formalnego otwarcia postępowania. To przypomnijmy, że wystarczy pozostawianie w stanie niemożności zaspokajania wszystkich wierzycieli z uwagi na brak płynności. I to już jest ten stan. Co bardzo ważne, to przestępstwo faworyzowania wierzycieli ma charakter formalny. A to oznacza, że dla odpowiedzialności karnej nie jest konieczne wykazanie realnej szkody po stronie wierzycieli. Wystarczy samo działanie polegające na selektywnym zaspokajaniu części z nich. W sytuacji, gdy nie wszyscy mogą być zaspokojeni. Tu jedna istotna uwaga. Karalne naruszenie jest zasady równego traktowania wierzycieli tej samej kategorii. Zgodnie z prawem upadłościowym wierzyciele nie są traktowani różnie. Odpowiedzialność nie aktualizuje się wtedy, ta karna, o której teraz rozmawiamy, gdy dłużnik zaspokaja wierzycieli uprzywilejowanych, którzy i tak byli zaspokojeni w pierwszej kolejności zgodnie z prawem upadłościowym. Przepis uderza w sytuacje, w których dłużnik dokonuje wyboru, którego wierzyciela uratować kosztem pozostałych. Artykuł 302 kodeksu karnego przewiduje również dwa dalsze typy czynów, które wpisują się już w logikę korupcji wierzycielskiej. To już jednak bardziej wyrafinowane działania, które koncentrują się na działaniach, których celem jest poszkodowanie innych wierzycieli. To, co należy zapamiętać, niewypłacalność równa się także ryzyko ponoszenia odpowiedzialności karnej, a to wciąż nie wszystko.
To wróćmy w takim razie do artykułu 373 prawa upadłościowego, a konkretnie do zakazu prowadzenia działalności, bo tu pojawia się sankcja, która nie dotyczy także przyszłości osób będących interesariuszami i objętych odpowiedzialnością. I chciałbym poprosić Was o rozszerzenie tego wątku i powiedzenie nam, na czym ten zakaz w praktyce może polegać i kiedy on może rzeczywiście wobec członka zarządu być orzeczony.
Zgadza się. Można odpowiadać odszkodowawczo, karnie, za to, co się wydarzyło w przeszłości, a dodatkowo dostać zakaz działalności, działania na przyszłość. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, bo o nim mowa, orzekany jest na podstawie wspomnianego przez Ciebie artykułu 373 prawa upadłościowego i następnych przepisów. I one funkcjonalnie uzupełniają wszystkie wcześniejsze omawiane reżimy odpowiedzialności. Zakaz ten orzekany jest przez sąd upadłościowy i ma charakter fakultatywny. On obejmuje nie tylko zakaz prowadzenia działalności na własny rachunek, lecz także pełnienie kluczowych funkcji w spółkach i innych podmiotach, w tym funkcji zarządczych i nadzorczych. W praktyce powiedziałbym, że to oznacza czasowe odcięcie danej osoby od profesjonalnego uczestnictwa w obrocie gospodarczym. I przesłanki orzekania zakazu są w dużym skrócie zbliżone do przesłanek wynikających z artykułu 299 KSH i artykułu 21 prawa upadłościowego, ponieważ one opierają się o zawinione zaniechanie właściwej reakcji na stan niewypłacalności. Natomiast on może być orzeczony na okres od jednego roku nawet do 10 lat.
No dobrze, to mamy jeszcze jeden element, o którym też już wcześniej wspominaliśmy i też warto byłoby go rozszerzyć, czyli artykuł 116 ordynacji podatkowej, czyli odpowiedzialność podatkową i składkową. I to tak na koniec tej części, to jest obszar, który z perspektywy dyrektorów finansowych niejednokrotnie jest bardzo ważny, no bo ten obszar rozliczeń publiczno-prawnych jest mocno osadzony w naszej domenie, to chciałbym Was zapytać o tę właśnie odpowiedzialność. I trochę stawiając takie pytanie, dlaczego bywa tak, że jest to bardziej dotkliwa odpowiedzialność niż ta, która jest wobec wierzycieli prywatnych?
No, odpowiem najkrócej, jak to jest możliwe. Bo to jest narzędzie państwa, a nie prywatnego wierzyciela. To działa automatycznie, administracyjnie i egzekwuje ją organ, który ma obowiązek działania, a nie wybór ekonomiczny. To jest kluczowe w kontekście, o który pytałeś. Ale przechodząc do samych przesłanek. Zgodnie z artykułem 116 Ordynacji Podatkowej, członkowie zarządu spółek kapitałowych odpowiadają za zobowiązania podatkowe tych spółek. I podobnie jak przy artykule 299 KSH, punktem wyjścia jest tutaj bezskuteczność egzekucji wobec spółki. I dopiero gdy organ podatkowy nie może zaspokoić się z jej majątku, możliwe jest przeniesienie odpowiedzialności na członków zarządu. Systemowo ten artykuł 116 Ordynacji Podatkowej jest bardzo blisko też artykułu 21 prawa upadłościowego. Członek zarządu może się uwolnić od tej odpowiedzialności, jeśli wykaże, że we właściwym czasie zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości albo zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub o zatwierdzenie układu. Widać więc, że wyraźnie widać, że prawo podatkowe korzysta z tych samych bezpieczników, co prawo insolwencyjne. Alternatywnie możliwe jest wykazanie braku winy przez członka zarządu, ale rozumianego bardzo wąsko, jako obiektywnej niemożności działania. Albo wskazanie realnego, egzekwowalnego majątku spółki, z którego możliwe byłoby zaspokojenie zaległości w znacznej części. I w efekcie artykuł 116 Ordynacji Podatkowej można uznać za jeden z najsurowszych reżimów odpowiedzialności członka zarządu, ale jednocześnie zupełnie spójny z logiką artykułu 299 czy artykułu 27 prawa upadłościowego. Natomiast no, raz jeszcze decydujące jest pytanie, czy reakcja na niewypłacalność nastąpiła we właściwym czasie. Dodać należy jeszcze, że gdy mówimy o artykule 116 Ordynacji Podatkowej, to trzeba pamiętać, że w praktyce mówimy jednocześnie o odpowiedzialności za podatki i za zobowiązania wobec ZUS-u, ponieważ no, przepis właściwej ustawy ZUS-owskiej odsyła do ordynacji podatkowej, do artykułu 116 i ta odpowiedzialność odbywa się na takich samych zasadach.
No dobrze, to skoro powiedzieliśmy o tak szerokim zakresie odpowiedzialności, to po tej mapie ryzyk naturalne jest, że pojawia się zapewne pytanie, no jak się można przed tym wszystkim bronić i czy w ogóle? No bo tutaj wchodzimy w obszar, gdzie to świadome działanie jest bardzo istotne. I tu to chciałem was zapytać przede wszystkim o to, jakie są realne możliwości obrony członków zarządu przed odpowiedzialnością, no i gdzie w praktyce mogą się w związku z tą obroną pojawić największe trudności i przeszkody.
No to może zacznijmy sobie w takim razie od odpowiedzialności na gruncie artykułu 299 Kodeksu Spółek Handlowych jako tej najczęstszej podstawy. No, punktem wyjścia jest to, że samo pozwanie na podstawie tego przepisu no, nie oznacza automatycznie odpowiedzialności członka zarządu. Przepis przewiduje zamknięty katalog tak zwanych przesłanek egzoneracyjnych. I co bardzo ważne, to członek zarządu musi je niestety wykazać. To na nim ciąży ciężar dowodu w tym zakresie. I można je uporządkować de facto w cztery grupy. Po pierwsze, terminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Albo alternatywnie, czyli tak jak na zasadzie przepisu artykułu 116 Ordynacji Podatkowej, o czym przed chwilą wspomniał Krzysztof, otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub zatwierdzenie układu we właściwym czasie. I to jest zasadniczo podstawowa linia obrony członka zarządu. No i w tym zakresie dwie uwagi praktyczne, bardzo istotne. Nie ma znaczenia, kto złożył ten wniosek o ogłoszenie upadłości. Może to być inny członek zarządu, albo może być też wierzyciel. Ważne, żeby móc wykazać, że ten wniosek został złożony w terminie. Oczywiście, jeżeli idziemy w tę konkretną przesłankę egzoneracyjną. No i to, o czym już wcześniej też wspomniałem przy zakresie obowiązku, ten wniosek musi być złożony skutecznie. Jeżeli zostanie zwrócony z przyczyn formalnych, no to ta przesłanka absolutnie nie zadziała i nawet nie ma co powoływać się na taką argumentację. Po drugie, kolejną przesłanką egzoneracyjną jest brak winy w niezłożeniu wniosku w terminie. I to jest przesłanka, która niestety działa bardzo wąsko. Sądy przyjmują, że no musi tutaj chodzić o sytuacje naprawdę obiektywnie uniemożliwiające działanie członka zarządu, czyli na przykład ciężka choroba, czy faktyczne odcięcie w ogóle od informacji bo tak czasami zdarza się w spółkach, na przykład w przypadku konfliktu w zarządzie, że jeden z członków zarządu, który nie może zostać odwołany, na przykład wobec braku większości, jest odcinany od informacji o spółce, to taka sytuacja mogłaby być ewentualnie w ramach tej przesłanki wykazywana. No, ewentualnie też brak możliwości uczestniczenia w prowadzeniu spraw spółki. Natomiast no, nie będą działały wszystkie tego rodzaju sytuacje, nazwijmy je zarządczymi, jak właśnie podział kompetencji w zarządzie, czy powierzenie finansów właśnie innemu członkowi, czy nawet przekonanie właśnie, że spółka jeszcze niewypłacalna nie jest i że jej sytuację uda się naprawić, że sytuacja spółki się po prostu poprawi. To wszystko co do zasady nie zwalnia z odpowiedzialności członka zarządu. Jeśli chodzi natomiast o tę trzecią przesłankę, to jest nią brak szkody po stronie wierzyciela. I to jest bardzo złożona konstrukcja, bo w praktyce oznacza konieczność wykazania, że nawet gdyby wniosek o upadłość został złożony w terminie, to wierzyciel i tak nie zostałby zaspokojony albo zostałby zaspokojony w takim samym stopniu. I to wymaga przeprowadzenia w procesie przeciwko członkowi zarządu takiej trochę symulacji upadłości, czyli analizy majątku spółki, kosztów postępowania, kategorii zabezpieczenia danego wierzyciela, czy też kwestii zabezpieczeń rzeczowych. No i w praktyce oczywiście oznacza konieczność przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, bo w tym zakresie niezbędne są absolutnie wiadomości specjalne. No i po czwarte, co nie wynika wprost z treści, ale bardziej z konstrukcji przepisu, no od odpowiedzialności uwalnia również wykazanie, że w ogóle nie było podstaw do ogłoszenia upadłości w czasie pełnienia funkcji. No, co de facto także będzie wymagać wiadomości specjalnych, czyli opinii biegłego. Z praktycznego punktu widzenia można też dodać, że poza tymi przesłankami egzoneracyjnymi, o których przed chwilą wspomniałem, członek zarządu może bronić się też zarzucając brak bezskuteczności egzekucji. Bo czasami egzekucja, ona nie jest kierowana do całości majątku spółki. Powiedzmy, komornik prosi wierzyciela o wskazanie majątku, ten nie jest wskazywany albo, nie wiem, wskazuje, że spółka ma nieruchomość, ale wobec kosztów opisu i oszacowania ostatecznie wierzyciel nie decyduje się na skierowanie egzekucji do nieruchomości. No i działania komorników w związku z tym bywają często fragmentaryczne. Jeżeli w toku postępowania przeciwko członkowi zarządu udałoby się wykazać, że istniał majątek pozwalający na zaspokojenie w tym czasie wierzyciela, no to on również będzie wolny w takiej sytuacji od odpowiedzialności. No i dwie kluczowe kwestie również takie praktyczne na koniec, jeśli chodzi o tę linię obrony w zakresie artykułu 299. Otwarcie likwidacji nie stanowi przesłanki egzoneracyjnej. To też trzeba sobie uświadomić, że likwidacja nie zastąpi postępowania upadłościowego ani restrukturyzacyjnego. No i po drugie, coś o czym wcześniej wspominałem, ale warto to jeszcze raz podkreślić, że to członek zarządu musi aktywnie wykazać tą jedną z tych przesłanek. Wierzyciel ogranicza się tylko do wykazania bezskutecznej egzekucji, no i swojego zobowiązania, co najczęściej polega po prostu na przedłożenie tego tytułu egzekucyjnego przeciwko spółce. Jeśli by to wszystko zebrać, to widać wyraźnie, że ta systemowa odpowiedzialność na podstawie artykułu 299 jest skonstruowana w sposób no, naprawdę bardzo wymagający dla członka zarządu. Obrona jest oczywiście możliwa, ale wymaga wykazania konkretnych, ustawowo określonych okoliczności. No i w praktyce najczęściej sprowadza się do jednego pytania. Czy ta reakcja na niewypłacalność była podjęta we właściwym czasie? Czyli dokładnie tak samo jak w przypadku artykułu 116 ordynacji podatkowej.
To dołóżmy do tego jeszcze w takim razie jeden wątek, czyli specyfiki obrony w ramach artykułu 21 prawa upadłościowego. Jak tutaj członkowie zarządu mogą się bronić i dowodzić, że i obowiązki po ich stronie zostały spełnione, albo nie było przesłanek.
No, skoro jak przed chwilą padło, artykuł 299 KSH koncentruje się na momencie reakcji na niewypłacalność, to dokładnie taki sam punkt ciężkości odnajdziemy przy artykule 21 prawa upadłościowego. Różnica polega jednak na czymś innym. I tutaj nie odpowiadamy za cudzy dług, lecz za szkodę wyrządzoną wierzycielom wskutek opóźnienia. I tak jak przy artykule 299 samo naruszenie obowiązku nie wystarczy, potrzebne są inne, dalsze okoliczności. Artykuł 21 prawa upadłościowego nie jest sankcją za niezłożenie wniosku. Jako takiego. Konieczne jest wykazanie szkody i związku przyczynowego, przy czym ustawodawca również tutaj przerzuca ciężar obrony na pozwanego członka zarządu. Pierwsza linia obrony pozostaje identyczna. To jest terminowa i skuteczna reakcja. Skuteczny wniosek o upadłość albo otwarcie restrukturyzacji wyłącza tą odpowiedzialność. Przy czym, jak już słyszeliśmy wcześniej, wniosek zwrócony nie działa, a oddalony lub odrzucony już tak. Brak winy działa równie wąsko jak przy artykule 299. Obowiązuje domniemanie winy, a argumenty organizacyjne czy zarządcze nie przechodzą. Znaczenie może mieć tylko obiektywna niemożność działania. Kluczowa różnica pojawia się przy szkodzie. Ustawodawca domniemywa, że odpowiada ona w wysokości niezaspokojonej wierzytelności, ale to domniemanie można obalić. Tylko trzeba wykazać, że terminowy wniosek nie poprawiłby poziomu zaspokojenia wierzyciela. W praktyce znowu oznacza to symulację upadłości i dowód z opinii biegłego, przemykając jedno oko, 2-3 lata w pierwszej instancji dyskusji o takiej opinii. Dopełnieniem tych powyższych przesłanek jest związek przyczynowy. Czyli odpowiedzialność powstaje tylko wtedy, gdy opóźnienie faktycznie pogorszyło sytuację wierzyciela. Jeżeli szkoda wynikała z innych przyczyn, nie ma tej odpowiedzialności. I podobnie jak przy artykule 299, wszystko finalnie sprowadza się do jednego pytania. Czy reakcja na niewypłacalność była podjęta we właściwym czasie i w sposób skuteczny?
No dobrze, no to w takim razie, panowie, skoro już wiemy, jaki jest zakres odpowiedzialności, jakie ewentualnie możemy podejmować czynności obronne, to jeszcze porozmawiajmy o tym, jak minimalizować w ogóle to ryzyko, czyli krótko mówiąc, z perspektywy osób zarządzających, co zrobić, żeby nie znaleźć się w ogóle w takiej sytuacji, jakie działania praktyczne zarząd powinien uwzględniać w swoich pracach albo podejmować na co dzień, żeby takie ryzyko było jak najmniejsze.
No to ja bym zaczął przede wszystkim od bieżącego monitoringu płynności finansowej wskaźników bilansowych. No wydaje się prozaiczne, ale członek zarządu nie może działać reaktywnie. Dopiero wtedy, kiedy pojawi się egzekucja albo też, no nie wiem, formalne wezwanie od wierzycieli. W praktyce on powinien na bieżąco otrzymywać i analizować podstawowe dane finansowe spółki, śledzić opóźnienia płatnicze czy też poziom zadłużenia. No i zdolność spółki właśnie do regulowania tych bieżących zobowiązań. Tak jak już wielokrotnie dzisiaj podkreślaliśmy, brak wiedzy o sytuacji finansowej spółki co do zasady nie chroni przed odpowiedzialnością, dlatego lepiej tę wiedzę po prostu mieć.
Ja bym do tego też dorzucił dokumentowanie podejmowanych działań i analiz, czyli tak naprawdę kwestia dowodzenia w procesie sądowym. Z perspektywy odpowiedzialności osobistej bardzo istotne jest nie tylko to, jakie decyzje były podejmowane, ale także to, czy da się to później udowodnić w procesie. Dlatego zarząd powinien dokumentować analizy finansowe, przebieg posiedzeń, omawiane warianty działań, zgłaszane zastrzeżenia, podejmowane decyzje. W praktyce brak dokumentacji bardzo utrudnia późniejszą obronę.
No i myślę, Krzysztof, że chyba możemy dodać do tego jeszcze, wcale nie puszczając oka marketingowo, no, wczesne konsultacje czy z doradcami restrukturyzacyjnymi, czy z doradcami prawnymi, bo jeżeli sytuacja spółki zaczyna budzić wątpliwości, to zarząd de facto nie powinien zwlekać z zaangażowaniem czy to doradcy prawnego, czy restrukturyzacyjnego, bo szybka konsultacja pozwala uporządkować tę sytuację, ocenić ryzyka, podjąć właściwe działania we właściwym czasie i z praktycznego punktu widzenia myślę, że czasami lepiej skonsultować sprawę za wcześnie niż za późno.
No tak, no i tak. Teraz, żeby to trochę podsumować, mamy do czynienia z, tak naprawdę z całym mnóstwem ryzyk, które niejednokrotnie działają systemowo. Ten wachlarz konsekwencji też może być wielostronny. I co ważne, to chyba gdybyśmy mieli zostawić naszych słuchaczy z jakimś jednym przesłaniem, to to, że w mojej ocenie najważniejsze jest to, że większość tych ryzyk tak naprawdę nie wynika z jednej złej decyzji, tylko z braku decyzji we właściwym momencie. Ale żebyśmy jeszcze zamknęli może krótką sesją kilku pytań, to nasze dzisiejsze spotkanie, to chciałbym zapytać was jeszcze o kilka rzeczy. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o tym, że ten zestaw ryzyk rzeczywiście jest szeroki, bo są i cywilne, i podatkowe, i karne, to w waszej ocenie, które może dla członków zarządu być najbardziej dotkliwe?
Ja bym powiedział, że każde jest inne, różnie waży, ale na końcu może podobnie mocno boleć. Odpowiedzialność cywilna i podatkowa ma wspólny mianownik, bo sprowadza się do kwestii majątkowych, ale odpowiedzialność karna może już ingerować w wolność osobistą. Każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie, co boli bardziej, no, chociaż w praktyce najczęściej te ryzyka idą parami, a więc członek zarządu nie ma po swojej stronie wyboru, które z tych ryzyk go spotka po prostu.
A jeżeli patrzymy na artykuł 299 KSH, to waszym zdaniem, jeżeli mówimy konkretnie o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, to jaki był cel wprowadzenia aż tak surowej odpowiedzialności?
Członkowie zarządu często zadają sobie to pytanie, dlaczego konkretnie właśnie odnosi się odpowiedzialność właśnie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Otóż celem tego przepisu jest ustanowienie odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki jako takiej, nazwijmy to, swoistej sankcji cywilnoprawnej za doprowadzenie do niezaspokojenia się wierzyciela z majątku spółki ze względu właśnie na niemożliwość prowadzenia z niej skutecznej egzekucji. I ta sankcja, ona jest de facto konsekwencją powierzenia zarządowi obowiązku prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji. Każdy członek tego organu musi liczyć się z tym, że w przypadku niewłaściwego zarządzania spółką naraża się na odpowiedzialność za jej zobowiązanie. Zarząd zatem powinien dołożyć należytej staranności, no, by nie dopuścić do powstania zobowiązań spółki, których nie będzie ona w stanie zrealizować. A jeżeli już do takiej sytuacji dojdzie, no, ma obowiązek podjęcia działań minimalizujących straty wierzycieli i takim działaniem w ocenie ustawodawcy jest terminowo złożony wniosek o ogłoszenie upadłości bądź też otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. I dlaczego spółka z o.o.? No otóż dlatego, że jest to spółka, która najpowszechniej występuje w ramach spółek handlowych, no i zasadniczo dość łatwo uniknąć odpowiedzialności za prowadzenie biznesu w tej formie działalności. To spółka, która może funkcjonować oczywiście, nie zawsze tak jest, ale najczęściej funkcjonuje z minimalnym kapitałem zakładowym 5000 zł i po prostu ustawodawca założył, że często może się zdarzyć tak, że wskutek nieodpowiednich decyzji zarządu wierzyciel nie będzie mógł się z majątku spółki zaspokoić. Dlatego też taka sankcja przewidziana konkretnie dla członków zarządu i likwidatorów, by może po trosze wymusić na nich takie postępowanie, które będzie odpowiednio zabezpieczało wierzycieli.
Tutaj jeszcze bym tylko uzupełnił, bo to padło w Krzysztofa w odpowiedzi. My dzisiaj trochę się prześlizgnęliśmy całkiem celowo o tematyce postępowań restrukturyzacyjnych. To jest bardzo obszerny temat, ale bardzo wdzięczny, bo przewijało się dzisiaj, że remedium na ogłoszenie upadłości jest otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. To jest temat, który no, zasługuje co najmniej na jedno takie spotkanie, nasze jeszcze jedno, ale to jest naprawdę bardzo ciekawy, elastyczny i No, często taki bardzo łagodzący proces nie tylko dla samej spółki, ale też dla członków zarządu.
No dobrze, a w takim razie patrząc z perspektywy osoby, która jest przed objęciem funkcji w zarządzie, czy taka osoba może się realnie zabezpieczyć przed tymi ryzykami, o których tutaj dzisiaj powiedzieliśmy?
Odpowiem nieco humorystycznie, najlepiej nie wchodzić do zarządu. Profilaktyka zawsze najlepsza. Ale tak na poważnie. No, należyte wykonywanie swoich obowiązków, to przede wszystkim. Znajomość prawa oraz strategii działania. To jest taka triada, której nie da się zastąpić niczym innym. W naszej praktyce rekomendujemy także korzystanie z doradztwa prawnego i rachunkowego w celu pozyskania takich zewnętrznych opinii, które pozwalają członkom zarządu dokonać właściwej oceny stanu finansowego spółki. No często też po prostu taką wiedzę pozyskać, że na przykład te przesłanki nie występują. Wtedy mogą czuć się znacznie bezpieczniej.
Ja myślę, że warto też rozważyć to ubezpieczenie typu D&O, które może no, istotnie ograniczyć osobiste ryzyko finansowe członków zarządu. Trzeba jednak pamiętać, że zakres takiej ochrony no, zależy od no, konkretnych warunków danej polisy i często zawiera istotne wyłączenia. Najczęściej takie ubezpieczenie nie zadziała w przypadku działania umyślnego czy też rażącego niedbalstwa. To jest więc oczywiście ważny element zabezpieczenia, ale no, zdecydowanie on nie zastępuje prawidłowego i starannego wykonywania obowiązku przez zarząd, czyli tego, o czym przed chwilą wspomniał Krzysztof. Czyli to ubezpieczenie D&O, ono nie chroni przed odpowiedzialnością, ono oczywiście chroni przed jej finansowymi skutkami, no tylko że w określonych granicach. I te granice najpierw trzeba rozpoznać, ustalić, by móc zweryfikować, czy dla nas będzie to rzeczywiście rozwiązanie, które nas realnie zabezpieczy.
To jeszcze pozwólcie, że na koniec zadam ostatnie pytanie, bo skoro rozmawiamy o różnego rodzaju sporach albo sprawach wytoczonych przeciwko członkom zarządu, czy to z powództwa wierzyciela, czy to po prostu z konkretnych artykułów chociażby kodeksu karnego, to jak długo zwykle trwają takie postępowania, jak bardzo są skomplikowane dowodowo i czy może być tak, że one są raczej przewidywalne, czy też mogą być również bardziej kazuistyczne. Jak to jest?
Sprawy przeciwko członkom zarządu to najczęściej sprawy z artykułu 299. I to są raczej sprawy długotrwałe. W praktyce naprawdę często kilka lat, zwłaszcza jeśli mamy dwie instancje, no a dowodowo są bardzo wymagające i to wymagające przede wszystkim po stronie właśnie członka zarządu, bo kluczowe kwestie to moment niewypłacalności i te decyzje zarządu, a to oznacza de facto analizę dokumentów finansowych, korespondencji i często właśnie zeznań wielu osób. Także proces dowodowy zajmuje zdecydowanie najwięcej czasu w tego rodzaju postępowaniu. To są także bardzo skomplikowane opinie biegłych. Co do kwestii właśnie ustalenia tej niewypłacalności, czy kwestii ewentualnie braku winy w niezłożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości i ustaleniu tej symulacji upadłości, o której sobie wcześniej mówiliśmy. Jeśli natomiast chodzi o przewidywalność, to powiedziałbym tak, że sama konstrukcja odpowiedzialności jest dosyć jasna, ale no, wynik sprawy myślę już dużo mniej. Niestety są to sprawy bardzo kazuistyczne. Często jeden dokument albo jedna decyzja potrafi rzeczywiście przesądzić o wyniku.
Bardzo Wam dziękuję. Temat niełatwy i myślę, że też no, budzący znaczny dyskomfort wśród osób będących członkami zarządu, ale to nie znaczy, że tego tematu nie należało poruszyć, bo jest to element, który rzeczywiście przypomina nam, jak bardzo odpowiedzialne role pełnimy i w związku z tym warto o tym temacie rozmawiać i mieć w tym zakresie jak największą świadomość. Proszę Państwa, bardzo dziękuję. Chciałbym bardzo podziękować naszym dzisiejszym gościom, Krzysztofowi Rubasowi, radcy prawnemu, konsulenowi w Baker Tilly Legal Poland i Krzysztofowi Żłakowi, adwokatowi i doradcy restrukturyzacyjnemu Managing Associate w Baker Tilly Legal Poland. Panowie, bardzo dziękuję za to, że poświęciliście nam czas i zgodziliście się przyjąć zaproszenie do dzisiejszego wideokastu.
Bardzo dziękujemy. Przyjemność po naszej stronie.
Cała przyjemność również po naszej stronie i mam nadzieję, że to nie ostatni raz, kiedy mamy możliwość rozmawiać. A cóż, ja chciałbym, dziękując i powoli żegnając się z naszymi słuchaczami dzisiaj, powiedzieć też, że to oczywiście nie jest ostatni z wideokastów, które razem z Baker Tilly Legal Poland i z TPA Poland robimy w zakresie praw i obowiązków członków zarządu. Więcej takich treści będziemy poruszali również w innych wideokastach, chociaż być może nie aż tak bardzo trudnych i nieco mniej ciężkich, ale to również nad takimi warto się pochylać. Proszę Państwa, ja zachęcam do tego, żebyście byli blisko aktywności klubu CFO, śledzili wszystkie nasze powiadomienia, które dostajecie chociażby w formie newsletterów, czy też przychodzących do Was informacji mailingowych. Warto brać udział w naszych zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych wydarzeniach, bo ja Państwu za każdym razem jako opiekun merytoryczny przypominam i obiecuję, że zadbamy o to, żeby na odpowiednio wysokim poziomie merytorycznym Państwu tę wiedzę dostarczać i budować Wasze kompetencje i to wszystko, co dyrektorom finansowym do dobrego wykonywania ich ról jest potrzebne. A dzisiaj, no cóż, żegnamy się i zapraszamy na kolejne wydarzenia klubu CFO. Do usłyszenia.
Ten odcinek powstał dzięki Icon Institute. Pomagamy liderom działać skuteczniej przez szkolenia otwarte dla menadżerów i zarządów oraz programy szyte na miarę dla firm.